Radia Gdańsk.
W klubie przyznam, że dzisiaj gość niebywały, gość niezwykły, pan Wojtek Dąbrowski, podróżnik nad podróżnikami, osoba, którą darzę ogromnym, ale to ogromnym szacunkiem, osoba, o której z pewnością też państwo słyszeli, pan Wojciech Dąbrowski. Ktoś, kto był no, chyba we wszystkich krajach świata. Już za chwilę rozmawiamy o tych dawnych, ale przede wszystkim tej ostatniej podróży do Indonezji na Filipiny. Pan Wojciech Dąbrowski, kłaniam się nisko, panie Wojtku.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Bardzo mi miło.
Zwykle, z wielkim szacunkiem. Nie ma chyba takiej osoby, którą darzę takim szacunkiem jak pana, muszę przyznać. Tak?
No, zawstydzony jestem troszeczkę, ale na początku chciałbym maleńkie dementi, a może raczej sprostowanie. W zapowiedzi audycji usłyszałem, że odwiedziłem wszystkie kraje świata. No, może...
Zostało panu 5.
Zostało 5. No, w każdym bądź razie, jeśli chodzi o ścisłość, no to jeszcze kilka mi zostało.
Ale 260, 30 ileś?
230 parę, tak. 30. Tyle się już nazbierało, tak. Parę.
Ale nie dlatego, żeby zbierać, żeby kolekcjonować, żeby się pochwalić, że nie jest to rodzaj no, szlachetnego snobizmu, prawda? Tylko taka ochota, taka chęć, żeby podróżować, żeby zobaczyć.
Żeby widzieć coś nowego bez przerwy, żeby odwiedzać nowe kraje, widzieć nowe krajobrazy, a przede wszystkim, żeby spotykać nowych ludzi, bo wydaje mi się, że ta część podróży jest najbardziej jednak fascynująca.
Ludzie, tak? I z nimi spotkania?
Tak. Ludzie o różnych narodowości, różnych obyczajów, no różnie się ubierający i niestety także różnie reagujący na kontakty z cudzoziemcem.
Najbardziej fascynujące w tych pana podróżach są te podróże dookoła świata, których odbył pan aż 7 lotniczych podróży dookoła świata, oczywiście z zatrzymywaniem się, stopoverami, tak?
No tak, z tym, że trzeba tutaj powiedzieć, że nie były to podróże wyłącznie lotnicze. Znaczne przestrzenie pokonywałem również drogą morską, a także lądem po kontynentach.
Jak to się robi, proszę państwa, może dzisiaj zdążymy o tym opowiedzieć, zapytać pana Wojciecha, pana Wojtka raczej, prawda?
Pana Wojtka, bardzo proszę.
Jak to jest, że mężczyzna, przepraszam, powiem, że na emeryturze, tak? Ale w słusznym wieku. A oni się wszyscy zwracają się do niego jeszcze, panie Wojtku, albo Wojtku.
No to może taka internetowa maniera. Mam tą swoją stronę w internecie i otrzymuję bardzo dużo korespondencji. Właściwie ta lista krajów, która została umieszczona na mojej stronie internetowej, to powstała po to, żeby raz na zawsze załatwić sprawę i odpowiedzieć na pytanie, a w ilu krajach pan już był?
Tak. To jeżeli państwo chcą dokładnie sprawdzić, w ilu krajach był pan Wojtek, no to zapraszamy na kontynenty.net.pl, tak?
Nie, bez PL. Kontynenty.net.
Kontynenty.net. Tam też dokładne opisy, porady, jak to się robi, jak pan Wojtek podróżuje, ale króciutko powiedzmy, to jest tak, najczęściej podróż jednak lotnicza, tak? Bo trzeba w miarę szybko dotrzeć w to miejsce, które się wymyśli i upatrzy.
No więc zaczynało się oczywiście od tych krajów najbliższych. Wtedy były to podróże lądowe. Teraz to już są bardzo duże odległości i nie sposób nawet pomyśleć przez chwilę, żeby można było je pokonać lądem. Wobec tego zaczyna się na ogół od wielkiego skoku samolotowego, a tam później to już rozmaicie. Czasami również zaprzęgiem konnym.
Tak też bywało? Tak się zdarzało?
Tak się zdarzało, oczywiście.
Gdzie tak było?
Było tak na przykład na wyspach Gili. Teraz ostatnio wróciłem niedawno z Indonezji i okazuje się, że u wybrzeży takiej większej wyspy Lombok są rozrzucone 3 malutkie wysepki. Wysepki, można powiedzieć, dziewicze, ale dziewicze również z tego powodu, że zabroniono tam jakiejkolwiek motoryzacji na tych wyspach i kursują tam wyłącznie zaprzęgi konne.
Ja jestem takim podróżnikiem niedzielnym, trzeba przyznać, panie Wojtku. W zeszłym roku byłem standardowo w Grecji. No, nie zaimponuję panu w żaden sposób. I tam były proponowane wycieczki na osiołkach, ale jakoś tak się nie zgodziłem.
No, jednak własne nogi są zawsze najpewniejsze. Ja też jestem tego zdania.
podróżuje pan z plecakiem, trzymając cały dobytek w plecaku, ale bez namiotu.
Namiot nie zawsze jest użyteczny. Czasami jest to zbędne kilka kilo, które trzeba jednak dźwigać w upale tropiku na przykład, no co na pewno wyczerpuje człowieka w jakiś sposób, odbiera mu energię i chęć, prawda, do tego, żeby jeszcze 5 kilometrów, jeszcze 10 kilometrów tego dnia przejść.
Czyli lepiej, a szczególnie w tych krajach egzotycznych, wybierać małe, tanie hoteliki.
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że w większości krajów trzeciego świata ludzie się przyzwyczaili do tego, że popularny jest tam tramping, czyli turystyka uprawiana przez ludzi z plecakami. Prawda? Ci ludzie na ogół nie mają zbyt wiele pieniędzy, ja też do tej grupy się zaliczam, ale bardzo duże ambicje. No i dla nich właśnie musiała powstać baza hotelowa taka, gdzie za 5-6 dolarów można spędzić noc.
Ale są też to tanie, tanie miejsca. Jeżeli już tam dolecimy, tym podstawowym kosztem jest no właśnie samolot, dolot.
Tak, oczywiście. Jako przykład mogę dać tą Indonezję, gdzie poza takimi wielkimi ośrodkami turystycznymi, jak na przykład wyspa Bali, niemalże rozdeptana przez turystów, poza tymi ośrodkami można przenocować za 5-6 dolarów, a wyżywić się za 2-3 dolary dziennie.
Po prostu pysznie. Tylko trzeba potrafić, tylko trzeba chcieć. Pan Wojciech Dąbrowski jest dziś naszym gościem. Jeżeli państwo mają jakieś pytania podróżnicze, to prosimy bardzo. SMS-owo 603-09-09-09, 603-09-09-09, albo telefonicznie z telefonów stacjonarnych 0801-101-601, 0801-101-601. Rzeczywiście ta ostatnia podróż rozpoczęła się od Bali. Jak długa to była podróż?
No, to była podróż trwająca prawie 3 miesiące, także właściwie najchłodniejsze miesiące tego roku początkowo spędziłem w tropikach. Była to podróż, która zaczęła się na Bali i dalej prowadziła do małych wysp sundajskich. Chciałem tym razem odwiedzić te najmniejsze wysepki, rzadko uczęszczane, bo tak naprawdę na wschód od Bali i Lomboku turystów raczej rzadko się już spotyka.
Bo Bali nie było tym celem pana podróży. Na Bali zresztą można się pogubić, słyszałem, bo tam wszyscy mają no, prawie takie same imiona, 4 imiona. To prawda?
No tak, to wynika z tego, że społeczeństwo jest zorganizowane w rodzaj takich klanów, jak gdyby, prawda, gdzie te imiona się powtarzają.
I pierwszemu dziecku się daje imię pierwszy, drugiemu drugi, trzeciemu tak, trzeci, czwartemu czwarty, tak, a potem, jeżeli tych dzieci jest więcej, zaczyna od początku, od pierwszego znowu.
Tak, tak, coś w tym rodzaju.
Na szczęście oni się nie gubią, bo mają do tego jeszcze no, takie przydomki, prawda? Ten Wang, który jest stolarzem, albo ten Wang, który ma cukiernię, albo ten Wang, który sprząta na ulicy.
Oczywiście. Najgorzej, jak znajdzie się dwóch stolarzy w sąsiedztwie.
No rzeczywiście, jest to kłopot. Albo dwóch Wangów recepcjonistów na lotnisku. Ta druga z wysp, którą pan wymienił, tej już nasi słuchacze nie znają, to Lombok, podobna do Bali?
To już jest wyspa troszeczkę inna. Tam byłby kiedyś wpływy kultury balijskiej, jako że to sąsiednia wyspa, ale tak naprawdę jest to zupełnie inna kultura, chociażby z tego względu, że jest to wyspa muzułmańska. Na Bali ludzie niemal w całości społeczeństwa wyznają
hinduizm,
tak, pewną odmianę hinduizmu. Natomiast na Lomboku dominują wyraźnie muzułmanie.
Zresztą to społeczeństwo Bali jest też społecznością kastową.
Tak, tak. Oni są podzieleni. My właściwie turyści przyjeżdżając tam nie od razu to dostrzegamy, że są jakieś takie uwarunkowania, prawda, bo trzeba by dłużej tam posiedzieć i troszeczkę przyjrzeć się codziennemu życiu, żeby to zrozumieć. Ale z lektur, prawda, no i czasami z pytań, które można rzucić tym ludziom, których się tam spotka, tym miejscowym ludziom, wynika, że rzeczywiście dosyć skomplikowane to społeczeństwo.
To rozumiem, że na Bali był pan bardzo, bardzo krótko, potem skok na Lombok, tak, bardzo tak. Ładnie nawet się rymuje, na a na tym Lomboku, to co taki turysta, jak pan chce zobaczyć? No, mówi pan, że ludzie.
Tak, ludzie są troszeczkę inaczej nastawieni do turystów. Na Bali, prawda, ten turysta właściwie jest źródłem pieniędzy, co tu dużo mówić. Takie uczucia jak jakieś życzliwość, przyjaźń, chęć pomocy, jeżeli w ogóle się pokazują, no to mają gdzieś na końcu tego łańcucha oczekiwanie, prawda, że to się mi opłaci.
Ale słyszałem, że Balijczycy właśnie są uśmiechnięci, są otwarci,
za bardzo są uśmiechnięci, uśmiechają się na każdym kroku, ale robi to wrażenie, kiedy się ich spotyka po raz pierwszy, kiedy człowiek jest już drugi raz czy trzeci po latach, prawda, zaczyna rozumieć, skąd te uśmiechy się biorą. I tak szczerze mówiąc, ja jestem przekonany, że w dużej części ze zwykłego wyrachowania.
Mm-hmm. Znaczy to jest taki uśmiech cokolwiek życzeniowy, tak?
Tak
jeżeli
jest.
Jeżeli potem no, nie, to nie będzie zyskowne spotkanie, to odczujemy rozczarowanie, tak?
No,
ich
tak,
rozczarowanie.
Tak myślę. Czasami może nieakcentowane za bardzo, ale jednak.
Od jednego z podróżników słyszałem, czy w jakiejś książce wyczytałem, że to, co najbardziej wkurzające jest na Bali, to że każdy pyta, skąd idziesz i dokąd idziesz. Tak w kółko, to prawda?
Nie, ja nie spotkałem się z takim postępowaniem, natomiast pytano mnie, gdzie mieszkasz, prawda? Bo tego, gdzie mieszkasz, często z tego wynikało, prawda, ile ewentualnie pieniędzy mogę z ciebie wyciągnąć. Jeżeli mieszkasz w dużym, dobrym hotelu, prawda, to mogę oczekiwać sutej i zapłaty, czy sutego napiwku po sfinalizowaniu usługi.
Jak oceniają Polskę?
Nie wiem, bo mało o niej wiedzą.
Lombok, na ile podobny do Bali, na pana stronie internetowej znalazłem bardzo ładne zdjęcie świątyni w balijskim stylu. No, te rzeźby, to jest nie do opisania.
Tak, to jest niesamowity świat, prawda, bogów, demonów balijskich, ale to, jak mówię, było przed laty. Wtedy, kiedy spora część Lomboku, spory fragment tej wyspy należał po prostu do Bali i był pod wpływami Bali. Dzisiaj wyznawców hinduizmu na Lomboku jest już bardzo mało. Ja byłem troszeczkę zaskoczony, bo na Bali te świątynie, które tam się ogląda, one żyją, prawda. Ludzie przychodzą, składają ofiary, modlą się i tak dalej. Natomiast na Lomboku są świątynie o podobnej właśnie bardzo bogatej architekturze, ale te świątynie są pustawe, co tu dużo mówić. A to dlatego właśnie, że zdominował tą wyspę już w tej chwili islam.
No, w takim razie to była podróż śladem trzech wielkich religii, tak? A w jednym miejscu. No, a chrześcijaństwo na Filipinach, tak?
Chrześcijaństwo dominuje na Filipinach oczywiście, ale są w Indonezji również wyspy, które kiedyś były koloniami portugalskimi i tam właśnie ci Portugalczycy zaszczepili chrześcijaństwo. Jest na przykład taka długa, bardzo wydłużona wyspa Flores i tam właśnie na tej wyspie Flores spotkała mnie bardzo miła niespodzianka, bo miejscowości o egzotycznej nazwie Labuan Bajo spotkałem polskiego misjonarza, księdza, który siedzi tam już 40 lat, nie do wiary. Księdza bardzo zasłużonego zresztą dla tej lokalnej katolickiej społeczności, bo wybudował, jak sam twierdzi, 16 kościołów w różnych punktach właśnie tej wyspy.
Czy kawałek chleba takiego polskiego miał pan szansę tam być może zjeść? Bo gdy przed wejściem do studia rozmawialiśmy z panem Wojtkiem, to pan Wojtek mówi, ta pierwsza część podróży była bardzo trudna, niech pan sobie wyobrazi, ryż i ryż przez cały miesiąc, na śniadanie, obiad i kolację.
Tak, to się zgadza niestety. Ksiądz jednak przyzwyczaił się do tej diety tamtejszej, no i jak się okazało, też jada ryż.
To była druga część pierwszej części, bardzo to skomplikowane, pana podróży, czyli odwiedzenie wysp, tak? Pływał pan z wyspy na wyspę, jak to napisał w swojej relacji, od maleńkiej wyspy jak Gil do większej, jak wspomniana już Flores.
Tak, tak. Zresztą w ogóle Indonezja tutaj daje turyście niezwykłe możliwości, bo nie wiem, czy pan potrafi sobie wyobrazić, że jest właśnie w świecie taki kraj, który ma całą flotę pasażerską. Flotę statków, kilkanaście dużych jednostek, to są 15-tysięczniki, pływających wyznaczonymi szlakami od wyspy do wyspy i wożących pasażerów.
Tak jak u nas autobusy czy pociągi,
na
tak?
Przykład. Można to tak porównać. No, jest to jednak flota państwowa, co ma określone konsekwencje. To znaczy, statki często się psują, prawda? Rozkład jazdy jest niepewny, poziom usług niezbyt wysoki, ale daje to wspaniałe możliwości eksplorowania Indonezji i to za stosunkowo niewielkie pieniądze.
No, podróż, panie Wojtku, to przygoda.
Oczywiście, i to jaka?
Nie można narzekać na rozkład jazdy, bo a nuż na tym dworcu czy w porcie spotka się kogoś ciekawego i warto poczekać.
No, oczywiście, oczywiście. Tak mi się właśnie zdarzyło zaraz na początku. Przyjechałem właśnie, była to ta wyspa Flores, o której przed chwilą wspomnieliśmy. No i z planu podróży, który oczywiście robię przed każdym wyjazdem, wynikało, że najlepiej by było, jakbym wsiadł właśnie tam na statek na tej wyspie Flores i popłynął na wyspę Timor. No nie tak daleko. To zaledwie jedna noc żeglugi. Miałem przymiarkę, wiedziałem, że statek nazywa się Awu. No i kiedy przyszedłem kupić bilet, okazało się, że Awu popłynął już w tamtą stronę 3 dni wcześniej, a następny będzie, kurs będzie za 11 dni. I co zrobić?
No i co pan zrobił?
No, znalazłem na szczęście małą, prywatną linię lotniczą z takim tyrkoczącym samolocikiem, która zabrała mnie, no i jak to się mówi, nie straciłem tych 11 dni czekając na Flores.
A propos to, był pan w jakimś nowym państwie, Timor-Leste, tak? To ja nawet nie słyszałem o nim.
No właśnie, bo niedawno powstało to państwo. Nie wiem, czy państwo pamiętacie z geografii, wydłużona wyspa Timor, prawda, podzielona na połówkę mniej więcej, na dwie połówki, prawda?
Na pewno wszyscy pamiętamy.
Tak, po jednej stronie Indonezja, a po drugiej stronie był Timor Wschodni, dawna kolonia portugalska. Kiedy po rewolucji goździków Portugalczycy odeszli z tych swoich kolonii, Indonezja no, capnęła, jak to się mówi, tą część Timoru, a miejscowi nie bardzo byli z tego zadowoleni, bo reprezentowali już niestety troszeczkę inną kulturę. Obowiązywał w tym kraju inny język urzędowy, właśnie portugalski. No i zaczęły się walki partyzanckie. W końcu skończyło się na interwencji ONZ-u. No i na dzisiaj jest to tak, że jest to nowy, niepodległy kraj. Nazywa się Timor-Leste, Timor Wschodni.
Kraj półwyspy, tak?
Kraj małej wyspy. Zgadza się, tak.
A wcześniej, zanim zawitał pan na Timor-Leste, w Timor-Leste, to był pan na znanej wszystkim na pewno słuchaczom wyspie Komodo, znanej z ogromnych waranów, smoków. A mnie zachwyciło i przeraziło, ja nie wiem, czy to nie fotomontaż, zdjęcie znowuż na pana stronie internetowej, gdzie ten waran jest od pana, no nie wiem, to jest 15 metrów? No, chyba nie 20.
Najpierw sprawdziłem, że jest najedzony.
Albo takie zbudzenie optyczne.
Tak. Najpierw sprawdziłem, że jest najedzony. Potem zapytałem strażnika.
Jak się sprawdza, czy waran jest najedzony?
No, strażnika właśnie zapytałem.
Poklepać go po brzuszku.
Zapytałem strażnika, prawda, na ile mogę się do niego zbliżyć. Ja poprosiłem towarzysza, z którym razem tam zwiedzaliśmy. To był akurat jakiś Brytyjczyk, żeby zrobił mi zdjęcie. No i tak powstała taka pamiątka. Ja zresztą rzadko siebie fotografuję podczas podróży, bo uważam, że nie jestem najciekawszym obiektem na zdjęciach. No ale od czasu do czasu w takich wyjątkowych zupełnie sytuacjach to warto się sfotografować.
Ja warto i zapraszam, polecam. Warto wejść na pana stronę internetową. To jeszcze raz przypominam www.kontynenty.net, to strona internetowa naszego dzisiejszego gościa, pana Wojtka Dąbrowskiego. Tam przepiękne, przecudowne zdjęcia mężczyzn, kobiet, pana Wojtka, palm, no, krajów, o których czasami nawet nie wiemy, że istnieją, których nie można znaleźć na kanałach geograficznych.
Tak, rzeczywiście. No to jak mówiłem, moje pierwsze podróże odbywane wiele lat temu, na przykład 30 lat temu, prowadziły ich trasy do tych najbliższych i znanych krajów, a potem jeździłem już coraz dalej i dalej. No i tak szczerze mówiąc, to nie są to podróże, wracając na moment do sprawy, ile to krajów, prawda, nie są to podróże po to, żeby zaliczyć, jak to się mówi, jeszcze jeden kraj. Są to podróże do ciekawych, fascynujących miejsc. Ja może tylko przypomnę, że podczas mojej 7 podróży dookoła świata, która trwała około 4 miesięcy, ja odwiedziłem tylko jeden nowy kraj. I była nim Czarnogóra, bardzo bliska Polsce i dla tej Czarnogóry wcale nie trzeba było jechać dookoła świata, żeby ją zobaczyć. Natomiast na trasie podróży znalazły się fascynujące miejsca, naprawdę ciekawe, takie jak wyspy Galapagos, wyspa Bożego Narodzenia, o której na Boże Narodzenie opowiadałem państwu. No i inne ciekawostki, rzadko odwiedzane przez turystów, wydaje mi się, że warto. Warto podróżować po to, żeby poznać ten bardzo różnorodny świat, który nas otacza.
To jest nieodgadnione, panie Wojtku, bo dlatego, że wiele osób pytanych, co by zrobiło, gdyby wygrało milion na przykład w Totka, tak? To oni mówią, a pojechałabym w podróż dookoła świata, a gdzie pani, pan do tej pory była, to najczęściej odpowiadają tak jak ja, tak? Cypr jeden, no w Grecji, tam w Hiszpanii, no może na południu Francji, tak, we Włoszech, no, na basenem Morza Śródziemnego. I na tym się nasza fantazja kończy, takich powiedziałbym zwykłych, prozaicznych ludzi.
Dlaczego? No, wydaje mi się, że często brak nam odwagi, żeby marzyć o tym dotarciu właśnie do tych bardzo odległych zakątków. Wydaje mi się jednak, że warto marzyć. No i przy odrobinie odwagi, samozaparcia można zrealizować później te swoje plany.
Chociaż z drugiej strony chyba nie można narzekać, bo tych odważnych i ciekawych ludzi też nie brakuje i przybywa. Od kiedy mamy paszporty w szufladach biurek w domu, prawda, to zaczęły się nasze Polaków podróże.
Tak, oczywiście, że podróżujemy coraz więcej, a ja przy okazji chciałem zwrócić uwagę na to, że dzieje się to również dzięki temu, że jest taki łatwy dostęp do informacji. Internet otworzył tutaj niesamowite możliwości, bo pozwala w ciągu sekund dotrzeć do stron internetowych zmagazynowanych na serwerach rozmieszczonych praktycznie na wszystkich kontynentach.
Pan zresztą też ostatnio wręczał nagrody podróżników roku, tygodnika, miesięcznika, przepraszam, podróże, tak?
Byłem na tej uroczystości w Warszawie, tak. Są to nagrody przyznawane przez magazyn Podróże, do którego zresztą sam pisuję. No i otrzymują to ludzie właśnie za realizację swoich pomysłów podróżniczych. Nagrody są wysokie, bo taka nagroda główna to jest 5000 zł. Za 5000 zł to tak szczerze mówiąc można skromny bilet dookoła świata sobie zafundować.
Już za 5000 zł?
Oczywiście. Taki najskromniejszy, piszę o tym zresztą na mojej stronie internetowej.
Central Wings tak lata dookoła świata?
No, Central Wings to raczej jeszcze nie polecam, a zresztą, bo zdaje się, że zamykają niektóre połączenia z Gdańska.
Ostatnio mają kłopoty rzeczywiście.
Ale pojawiły się już linie tanie, które latają między kontynentami. Więc można sobie jakoś zmontować taką prostą trasę i za te 5000 zł polecieć. No, dorabiając oczywiście troszeczkę pieniędzy jeszcze na wyżywienie i noclegi.
No, musimy tylko sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kupujemy jakiś tam 5-6-letni samochód, czy lecimy dookoła świata. Wybór należy, proszę państwa, do nas, a gdy po raz pierwszy spotkałem pana Wojtka, to pan Wojtek rzeczywiście, no wtedy teraz już na emeryturze, tak, ale wtedy jeszcze pan inżynier i dyrektor przyjechał do radia tramwajem. Na tym polega ten wybór.
Oczywiście, oczywiście. Trzeba się zdecydować. Ja również miewam czasami gości, do mnie też przyjeżdżają młodzież przeważnie, szukając właśnie porady w kwestii organizacji wyjazdów dalekich na ogół. No i kiedyś przyjechał do mnie, do Wojtkówki, taki młody człowiek na motorynce. Prawda? Panie Wojtku, jak? Bo ja bym chciał, prawda? I najlepiej od razu dookoła świata. Tylko wie pan, gdybym ja miał tyle pieniędzy, co pan. Ja mówię, kochany, sprzedaj tą motorynkę, którą przyjechałeś i będziesz miał tyle pieniędzy, bo za jej równowartość była nowa prawie. Na pewno już ten bilet można kupić. No, a zresztą to jakoś tam uskładasz na to jedzenie.
Panie Wojtku, ja nie wiem, co my o tych pieniądzach i cały czas do tego wracamy, a tu trzeba opowiedzieć o podróży, bo jeszcze miejsc przed nami całe mnóstwo. Gdy pan napisał w relacji, że byłem na Papui, to myślałem, że to Papua Nowa Gwinea, ale nie.
Byłem na Papui Nowej Gwinei, ale wiele lat temu, nie tym razem, to było 10 lat temu, a tym razem moje ścieżki zaprowadziły na Papuę Indonezyjską. Do niedawna ta część Papui nazywała się bardziej egzotycznie Irian Jaya. Prawda? W tej chwili wrócili Indonezyjczycy już do nazwy Papua, no i pojechałem tam, żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę, bo jeśli czyta się relacje, prawda, to często są one podkolorowane, co tu dużo mówić, prawda, przez rozmaitych autorów. Dopiero kiedy człowiek na własne oczy to zobaczy, to może wyrobić sobie własne zdanie. No i co się okazało? Zaraz na początku okazało się, że w tych niewielu, ale jednak są tam takie nadbrzeżne miejscowości, prawda, do których zawijał statek, prawda, tej kompanii Pelni, której używałem, okazało się, że w tych miejscowościach no, 90% populacji to nie są wcale Papuasi, tylko Indonezyjczycy. Mm-hmm. Przesiedleni z tych przeludnionych wysp, takich jak Jawa czy Sumatra.
Co dla pana było ciekawe i co mnie też zainteresowało w tej relacji, że tam mężczyzna i kobieta, niby małżeństwo, tak, związek, ale mieszkają w oddzielnych chatach.
O tak, ale to już we wnętrzu. To już we wnętrzu wyspy. Trzeba dostać się do interioru, żeby zobaczyć, jak ta Papua wyglądała no jakieś 60-70 lat temu, wtedy jeszcze, kiedy nie było tam białych i nie było tam indonezyjskiej administracji. Niestety do wnętrza tego kontynentu można się dostać tylko drogą lotniczą. Nie prowadzą tam żadne drogi. To jest dżungla, dżungla z meandrującymi rzekami, które nie są zresztą żeglowne. No więc maleńki samolocik, turbośmigłowy i lecimy. Lecimy do ośrodka w takiej dolinie Baliem, która jest jak gdyby stolicą tego interioru papuaskiego. Tam, stamtąd idziemy na wioski. Na wioski, gdzie nie ma jeszcze energii elektrycznej i gdzie chodzą na bosaka, a często i nago. Jest jeszcze taki świat.
Jest jeszcze taki świat. Chodzą nago, mieszkają oddzielnie. To jest dopiero zadziwiające.
Właśnie. Właśnie mnie to też zaszokowało. Oni prowadzą, są bardzo rodzinni, a taka rodzina składa się no, z jednego mężczyzny, kilku kobiet, bo jak się okazuje, mężczyzna może mieć kilka żon, prawda? No i gromadki dzieci oraz no, pewnej ilości świń. Świń, które są największym bogactwem tej rodziny. Również służą jako wymienna waluta, bo za tą świnię, prawda, coś można dostać od sąsiada na przykład. No i ciekawostka, że mężczyźni mieszkają w jednej dużej chacie. Wszyscy mężczyźni, dorośli, prawda, mieszkają w jednej chacie. A kobiety mieszkają z dziećmi i przepraszam, ze świnkami w oddzielnych chatach.
No, być może to i zdrowe. Ja słyszałem o kłopotach misjonarzy w tamtej części właśnie świata, że oni mają tego rodzaju kłopot, że u nas gołąb, prawda, jest symbolem Ducha Świętego, czystości, niewinności, pokoju, wszystkiego, co najlepsze. A jak się okazuje, w tej części świata gołąb jest symbolem no, takiego ptaka, który nic nie robi, tylko paskudzi. Takiego najgorszego paskudnika, rzeczywiście. Ale tym zwierzakiem najbardziej pożądanym jest właśnie świniak.
Tak, 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 oczywiście. No i z okazji największych uroczystości, jakie tam mogą się zdarzyć, prawda, czyli na przykład no, spotkania się po latach, prawda, ze znajomymi, z krewnymi jakimiś, zabija się tą świnię, jest wielkie świniobicie, wielka uroczystość, prawda, z pieczeniem, prawda, tego prosiaka, z rozdzielaniem tego wszystkim domownikom, sąsiadom i tak dalej, a nawet z jakimiś tańcami czy śpiewami.
No ale leci pan w głąb tego interioru. Nie wiem nawet, jak odwaga na to pozwala, no bo kto prowadzi tą awionetkę?
Ach, tam są...
Papuas?
Nie, nie. Tam są indonezyjscy piloci zatrudnieni. Fakt, że samoloty to są maleńkie i turbośmigłowe i często bardzo leciwe. Poza tym wymęczone tym, że właściwie tymi samolotami transportuje się do środka, do tego interioru wszystko. Poczynając od jakichś stalowych, prawda, belek, przez worki cementu, prawda, worki mąki, ryżu, koła rowerowe i całe rowery również. Wszystko to pakuje się do tego samolotu. On ma w związku z tym znacznie zwiększoną przestrzeń ładunkową, a tam, gdzie reszta pozwala, prawda, troszeczkę miejsca, pakuje się tych pasażerów.
No ale jak tam, no, ze światem nie ma żadnego kontaktu, prawda?
No już teraz, prawda, jesteśmy w XXI wieku, także okazuje się, mają tam jakieś łącza satelitarne, na urzędzie pocztowym można nawet rozmowę międzynarodową sobie zamówić.
Aha, to nie jest źle, ale...
Mówię o stolicy tego regionu, a nie o tych wioskach, gdzie nie ma, jak mówię, nawet prądu elektrycznego, nie ma
jak
energii.
To... Leci pan, czy jedzie do takiej wioski i myśli sobie, no, gdzie będę spał?
A no właśnie, no więc tutaj miałem szczęście w nieszczęściu, czy może odwrotnie. Jak tylko wysiadłem z tego samolotu, to przyplątał się do mnie taki miejscowy, powiedział, że on jest przewodnikiem. Mówił po angielsku, oświadczył również, że zna miejscowe języki. Ja mówię, no to właśnie takiego, szczerze mówiąc, mi trzeba, żeby się porozumieć z nimi. Bo...
Spadł panu z nieba.
Oczywiście, spadł mi z nieba. No więc dogadaliśmy się tylko co do ceny, ostro się targowałem, tłumacząc mu, że jestem niezbyt zamożnym turystą, no i zgodziliśmy się w końcu, wsiedliśmy najpierw taki zapchany właśnie tymi kędzierzawymi mikrobus, pojechaliśmy na wioskę, potem kawałek pieszo i byliśmy już w pierwszej takiej zagrodzie, w której wałęsały się właśnie dzieciaki i świnki.
Aha, i dzięki temu też można dzięki... ten świat poznać od wewnątrz.
Tak, tak, dzięki temu ja mogłem pytać, a on, prawda, pytał tych miejscowych i potem tłumaczył nam i to na angielski odpowiadał. No i... Problem się zrobił wieczorem pierwszego dnia już, bo po pierwsze znalazł mi taką chatę, prawda, stojącą na skraju wioski, gdzie miałem, uzgodniłem, że tam mogę przenocować. Miałem ze sobą swoją moskitierę, to było bardzo ważne, bo tam to jest jednak dżungla i moskity bardzo są dokuczliwe. Więc miałem już gdzie nocować, zapalili kaganek, siadłem przy kaganku i zacząłem notatki robić za cały dzień. No to taka procedura niestety jest. I wtedy on, a wcześniej wziął zaliczkę. Wtedy on przyszedł i powiada, wiesz, ja się namyśliłem, mówi, mnie to się w ogóle nie opłaca, mówi, to tak, mówi, tu masz, wiesz, że masz tu spać, a jutro rano to tam, wiesz, do drogi jakoś dojdziesz, dasz sobie radę. Mówi, ja znikam, mówi, bo mi się to nie opłaca. No i poszedł.
Mógł pan spać spokojnie?
No, zamknąłem się od środka, byłem pod moskitierą, wprawdzie spałem nago i pociłem się troszeczkę, mimo tego, bo nie było przewiewu zupełnie, przecież nie było żadnego wiatraka, tam nie ma elektryczności, prawda? No, ale jakoś dotrwałem do tego rana, a rano dogadałem się z tą kobietą, która tam sprzątała, że ja chcę pieczone ziemniaki słodkie. To, co jest podstawą ich diety, prawda, na poletkach wokół tych wiosek rosną tam sweet potatoes, jak to się mówi po angielsku, duże, różowe, prawda. Oni tego nie gotują, bo naczyń taki do gotowania nie używają, tylko pieką. To normalnie tak jak my nasze ziemniaki pieczemy w popiele. No i upiekła mi tych ziemniaków, przyniosła i to było śniadanie.
A co dalej?
A dalej, no cóż, spakowałem się, zarzuciłem plecak i poszedłem
do drogi.
Rzeczywiście do drogi. A później dalej drogą, skręcając do innych wiosek, robiąc ostrożnie zdjęcia. No niestety muszę się poskarżyć, że za niektóre z tych zdjęć musiałem jednak zapłacić, bo bogaci turyści, którzy tam docierają z tych krajów no, wysoko cywilizowanych, nauczyli już tych miejscowych, że takie pozowanie do zdjęcia, czy nawet niepozowane zdjęcie czasami ma swoją wartość i że to jest warte na przykład 2000 rupii. No te 2000 rupii to jest 1/5 dolara, więc nie jest to aż taka kwota, no ale już sam fakt, że trzeba zapłacić, prawda, to troszkę człowieka troszeczkę irytuje. No cóż, świat się zmienia.
Świat się zmienia, a skąd panu taka odwaga? Tak? Bo to podróż samotna.
Tak, podróż...
Środek dżungli, no jakaś wioska, wszyscy nieznani. Jak mówiła moja mama, gdzie ty tam pojedziesz, tak? W to nieznane.
No cóż, taki...
Zabiją cię.
Taki wyjazd poprzedzony jest oczywiście zawsze lekturą. Staram się przygotować, troszeczkę poczytać o miejscowych obyczajach, poczytać również o ewentualnych niebezpieczeństwach, których mogę tam oczekiwać. No cóż, trzeba przestrzegać pewnych zasad zdrowotnych, no ale to jest oczywiste. Natomiast trzeba przestrzegać również pewnych zasad, jeśli chodzi o kontaktowanie się
z ludźmi. Zasada jest taka, że jedzie pan tam, gdzie oszukują, a nie zabijają.
No powiedzmy, w pewnym uproszczeniu tak to można powiedzieć.
A potem to już były Filipiny, po tych wszystkich wyspach korzennych?
Tak, a potem to był wielki problem, jak się dostać na te Filipiny, bo się okazało, że kiedy znalazłem się na wyspie Sulawesi albo Celebes, kiedyś ona była nazywana, to lot, na który liczyłem, zniknął jak gdyby z rozkładów lotów, z systemów rezerwacji i dopiero po dotarciu do takiego skrajnego, ostatniego miasteczka Manado, znalazłem agencję, która organizowała loty czarterowe przez morze na Filipiny, na wyspę Mindanao.
I tu też chyba ważna uwaga dla podróżników, żeby zostawiać zawsze jakąś rezerwę, tak? Rezerwę pieniędzy też, myślę, bo jedziemy w nieznane, wszystko się może przydarzyć, trzeba do domu wrócić.
Oczywiście, oczywiście, że tak. No, warto również mieć tutaj w kraju kogoś zaufanego, który uprzedzony telefonicznie albo e-mailem może zareagować w ten sposób, że wyśle jakąś kwotę przekazem Western Union na przykład. Taka dobra instytucja jest, która ma delegatury właściwie już w tej chwili na całym świecie.
Aha, nie tylko to są te kraje takie cywilizowane, tak nazwijmy je, chociaż wszystkie są cywilizowane tak naprawdę.
No tak naprawdę tak, poza może jakimiś małymi wioseczkami.
Bo gdy się pozna ten świat tak od podszewki, to wszystko się wydaje potem bliskie i takie naturalne i takie zwyczajne. Kiedyś pan mi opowiadał o zjeździe podróżników, takim dużym zjeździe podróżników, gdy oglądał pan slajdowisko za slajdowiskiem, prezentację za prezentacją, to mówił, ja właśnie tam wszędzie byłem. Taka konstatacja.
No tak, tylko że świat się zmienia i się okazuje, że jeżeli ja byłem gdzieś 20 lat temu, to przyjemnie w tej chwili stwierdzić, czy się tam coś zmieniło i na ile się coś zmieniło. Ja tutaj posłużę się przykładem. Byłem kiedyś, dosyć dawno już temu, w Tybecie. Bardzo możny temat ostatnio, prawda? Fotografowałem, byłem w lasie, przejechałem przez ten Tybet do stóp Himalajów i dalej do Nepalu. Teraz właśnie na jednym z takich spotkań opowiadał kolega, który był ostatnio w Tybecie i pokazywał tą samą stolicę Tybetu, tą samą lasę. I coś się okazało, że ja kojarzyłem, które to są miejsca w tym mieście, ale stwierdzałem, że zamiast starych, tradycyjnych domów, prawda, z kamienia i belek drewnianych z grubsza, tylko ciosanych, tam pojawiły się lustrzane szyby chińskich sklepów.
Świat się zmienia, ale dobrze patrzeć na ten świat, gdy ogląda się dziennik telewizyjny, jakieś wiadomości, tak? No to też inaczej pan na to spogląda, bo każda migawka ze świata to jest właściwie miejsce, w którym pan był albo jest bardzo, bardzo bliski.
Tak, czasami, przepraszam, to uśmiecham się częściowo z zażenowaniem, bo ci reporterzy, którzy robią właśnie fragmenty materiału filmowego właśnie dla agencji, bardzo często, przepraszam, robią to nie wysiadając z samochodu, prawda? I ten świat oglądany ich oczami zasadniczo różni się od tego, co ja mam możliwość zobaczyć, wędrując przez ten kraj z plecakiem.
Mm-hmm. No tak, trzeba taka, ich poprawiać.
Taka jest niestety prawda. Przeciętny widz, który ogląda to, prawda, i uznaje, że to jest wiarygodny, prawda, materiał, on jest wiarygodny oczywiście, ale to jest tylko jedna twarz tego kraju.
Pytanie brzmi, czy pan w czasie tych podróży ma możliwość poznania wszystkich twarzy kraju, bo trzeba by tam chyba troszeczkę pomieszkać, jak to u nas w Polsce mówią, beczkę soli trzeba znieść, żeby tak dogłębnie poznać.
Tak, oczywiście, na pewno. No, ten misjonarz polski, który na Flores 40 lat siedział, można o nim powiedzieć, że na pewno poznał ten kraj. No, ja staram się tak konstruować trasy moich podróży, żeby no, mieć pewien smak, jak to się mówi, tego co tam się dzieje. Natomiast no, zrozumiałą jest rzeczą, że w pewnym momencie po 3-4 miesiącach na szlaku człowiek zaczyna tęsknić. Bo ja, proszę pana, to nigdy nie powiem, tak jak pewien znany podróżnik niedawno, zdaje się, że on wkrótce zamieni polski paszport na paszport Ekwadoru, zdaje się, tak?
Odwrotnie, tak? Bo to mamy piłkarzy ostatnio, którzy zmieniają paszporty Ameryki Południowej na polskie. Tak?
Tęsknię do tej Polski i przyznaję się do tego. Także jest pewna taka psychiczna bariera. To już doskonale wypraktykowałem. Po 3-3,5 miesiącach ta podróż, nawet najciekawsza, przestaje być już tak satysfakcjonującą z tego względu, że coraz częściej myśli się o Polsce, o Gdańsku.
A pan, panie Wojtku, z Polski to wybiera to, co najlepsze, czyli wiosnę, lato i tę wiosnę, lato spędza pan u siebie na działce w Wojtkówce, tak?
No tak, Wojtkówce.
I wtedy przyjmuje ludzi ze świata.
Tak, tak, przyjeżdżają do mnie ludzie, zresztą często bardzo ciekawi. No z racji tego, że tyle tego świata widziałem, miałem okazję również poznać tych ludzi, którzy no tych obywateli innych krajów, którzy również bardzo dużo podróżują. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale na mojej stronie jest taka zakładka Klub Siedmiu Kontynentów. Mhm. I tam właśnie umieściłem zdjęcia i adresy, również internetowe, moich przyjaciół. Ludzi niezwykłych często bardzo. Ludzi, którzy często widzieli jeszcze więcej ode mnie. Choć tak jak pan sam powiedział, ja widziałem
bardzo dużo.
Bardzo dużo. Są wśród nich Amerykanie, Hiszpanie, Francuzi. Naprawdę dobrane towarzystwo. Prawdziwa arystokracja podróżników, chyba, no można
chyba
było
też
powiedzieć.
Tak jest, że smakiem podróży jest spotkanie bratnich dusz. I o to też chodzi. To żeglarze często mówią, że oni lubią zawijać do portu, dlatego że tam spotykają podobnych do siebie żeglarzy żyjących tą samą pasją. No i wtedy...
Oczywiście. To jest spotkanie ludzi, którzy mówią tym samym językiem, prawda? Mają często wciąż jeszcze te same pewne cele, bo no, jak to się mówi, apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Ja też mam głowę wciąż pełną różnych szalonych pomysłów.
No i bardzo dobrze, że zostaje jeszcze ten margines nieznanego, tak? Ciekawego, bo inaczej, że niektóre podróże też nie są pełne. Ja pytałem pana, czy to pan tak dogłębnie rzeczywiście zna.
Tak,
kraje,
oczywiście. Szczególnie w okresie, kiedy pracowałem zawodowo, te wyjazdy były stosunkowo krótkie, ograniczone urlopami i siłą rzeczy. Nie dało się posiedzieć, jak gdyby w jednym kraju zbyt długo, bo człowiek no, musiał szybciutko w miarę wracać. No, ale teraz często mi się zdarza powtarzać. Często mi się zdarza raz jeszcze jechać do tego kraju, szczególnie jeśli chodzi o takie duże kraje, no weźmy na przykład Chiny, w których byłem już czterokrotnie, a wciąż mam jeszcze takie miejsca w Chinach, do których chciałbym zobaczyć, żeby się przekonać, jak to naprawdę tam jest.
To być może warto, ale już po olimpiadzie.
A być może, ale Chiny to tylko przykład.
Bo te wyspy korzenne to chodziły panu po głowie od, nie wiem, lat 2-3, jakoś tak. Chyba 2-3 lata temu pan mi o nich wspominał, że chciałbym koniecznie jeszcze raz pojechać na wyspy korzenne.
Tak, ja w ogóle, wyspy mnie pasjonują. Pasjonują mnie, nie tylko mnie zresztą, bo ludzie często wyobrażają sobie, że już fakt tego, że człowiek trafi na taką wyspę oddaloną, odciętą od lądu, że będzie to lekarstwo na jego codzienne stresy. Że jestem tam odizolowany i nareszcie mogę zapomnieć o tych wszystkich swoich problemach, prawda? Że z tej izolacji tej wyspy, prawda, wynika już zupełnie inna sytuacja. No więc ja bardzo lubię takie wyspy. Zresztą wielu ludzi marzy o tych wyspach, niekoniecznie bezludnych, ale bardzo dalekich, ciepłych wyspach z palmami. No i będąc kiedyś w Indonezji właśnie, ja zresztą zatrzymałem się tam w drodze do Australii, miałem właśnie stosunkowo niewiele czasu i odwiedziłem wtedy te największe wyspy indonezyjskie. Ale od tamtego czasu już wiedziałem, że kiedyś do Indonezji wrócę po to, żeby zobaczyć te maleństwa. Te maleństwa, gdzie turystę widzi się raz na 3 dni. Drugiego białego, gdzie są sami miejscowi, gdzie podstawowym środkiem komunikacji na przykład jest tak zwany odziek. Cóż to jest odziek?
Nie wiem.
Motocyklowa taksówka. Wspaniały wynalazek, prawda? Na każdym rogu ulicy czeka kilku takich jegomości na motocyklach, prawda? I oni według ustalonych stawek taryfowych wożą turystów od wioski do wioski, prawda? Bardzo szybki transport, bardzo sprawny, wszędzie się wciśnie, wszędzie się przeciśnie, niewrażliwy na zatory uliczne. Wspaniała rzecz.
No, a potem, gdy się wraca do Polski, to nie można narzekać. Człowiek myśli, jejku, naprawdę żyjemy we wspaniałej cywilizacji.
No, może być i tak.
Co chodzi teraz po głowie podróżnikowi, który był w prawie wszystkich krajach świata?
Zimne kraje.
Jeszcze raz? Już był pan w zimnych krajach.
Byłem, tak. Byłem na Grenlandii, byłem na Antarktydzie, na Spitsbergenie, ale nie wiem, czy pan słyszał o Alei Gór Lodowych.
Nie.
Okazuje się, że góry lodowe, które odrywają się od lodowców gdzieś tam na północy, na Grenlandii, są następnie niesione prądem po Atlantyku do wybrzeży Labradoru.
Mhm, tak może być.
Takiego kanadyjskiego półwyspu. I w sezonie letnim, poczynając od czerwca, wyrusza na trasę prom, który jest jednocześnie lodołamaczem, tak na wszelki wypadek. i wzdłuż wybrzeża pruje właśnie na ten Labrador, no, odwiedzając te nieliczne osiedla, które ludzkie, które tam są. Między innymi jest to baza lotnicza NATO tam gdzieś położona. Więc ja chcę skorzystać z tego, wsiąść na pierwszy prom w tym sezonie i popłynąć właśnie tą Aleją Gór Lodowych. No, rozmawiałem z jednym z wielkich podróżników, który, jak to się mówi, zaliczył tą trasę i obiecuje mi wspaniałe wrażenia, więc ja chcę się przekonać, czy to prawda.
Panie Wojtku, dziękuję za te opowieści i zapraszam koniecznie i proszę, żeby nastąpiły kolejne o zimnych krajach. Wojciech Dąbrowski był dziś gościem w klubie Radia Gdańsk i polecam stronę pana Wojtka www.kontynenty.net. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo i życzę słuchaczom kolorowych snów. Najlepiej o tych dalekich, prawda, ciepłych krajach.
Jutro też będziemy rozmawiali o podróżach, o podróży kolejowej dookoła Polski. Włodzimierz Raszkiewicz. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy.